You are listening to our review of the week on Estate FM.
Dzień dobry. Z odmętów internetu po dwutygodniowej przerwie witam Państwa Tomasz Cudowski. Przepraszam za lekką chrypkę, ale podczas Expo Real sporo się gada, no i Oktoberfest też domaga się ofiary. W tym czasie na polskiej ziemi, tej ziemi, działo się niemało. Na uwagę zasługuje rozpoczęcie budowy pierwszego w Warszawie drewnianego biurowca. Timber Park, który powstanie w kompleksie Poleczki Park, uzyskał pozwolenie na budowę, a Colliers rozpoczął jego komercjalizację. Budynek oferuje niecałe 8 tysięcy metrów. Mówi Paulina Petynka z Colliersa.
Do budowy Timber Park wykorzystane zostało drewno pochodzące wyłącznie z lasów certyfikowanych FSC, w których dzięki odpowiedniemu zarządzaniu drewno jest zasobem odnawialnym. Konstrukcja Timber Park zakłada system prefabrykacji, co pozwala na szybki montaż na miejscu, skracając czas realizacji inwestycji do 18 miesięcy. Prefabrykacja eliminuje konieczność wykonywania części prac na miejscu budowy, co także redukuje ilość odpadów budowlanych. Drewno ma zdolność pochłaniania i odnawiania wilgoci, co przyczynia się do lepszego mikroklimatu wewnątrz budynku. Pomaga to utrzymywać odpowiednią wilgotność powietrza, sprzyjającą zdrowiu pracowników.
Ponadto drewno pozwala zaoszczędzić sporo na rachunkach za ogrzewanie.
Budynki w tej technologii są bardziej energooszczędne, co zmniejsza koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i chłodzeniem, co jest dużym atutem dla najemców biurowca. Drewniane budynki biurowe ze względu na swoją wyjątkowość i estetykę mogą być elementem budującym pozytywny wizerunek firmy jako świadomej, ekologicznie i nowoczesnej.
Idea wspaniała, idealnie wpisująca się w trendy ESG i pokrewne, ale w takim razie dlaczego nowoczesne budynki z drewna nie rosną w Polsce jak grzyby po deszczu, jak to się dzieje na przykład w Skandynawii? Okazuje się, że najpoważniejszy problem nie tkwi w technologii ani w ekologii, ale w psychologii oraz, czy kogoś to dziwi, w polskim prawie. Szczegóły wyjaśnia architekt Szymon Wojciechowski.
Jeśli chodzi o barierę psychologiczną, ludzie się po prostu boją drewna wbrew faktom, dlatego że elementy drewniane, te masywne są bardzo odporne na ogień. Budynek taki jest dużo bardziej trwały niż na przykład budynek stalowy i porównywalny z budynkiem betonowym. Drugą przyczyną są przepisy, które są niedostosowane do tych nowych technologii. Głównie to polega na tym, że jest szereg wymagań, które są logiczne z punktu widzenia budownictwa tradycyjnego, zastosowania tradycyjnych elementów drewnianych, które są rzeczywiście łatwopalne. Natomiast te przepisy, które są sformułowane z elementów tradycyjnych, ograniczają budownictwo nowoczesne. W praktyce oznacza to, że jesteśmy w stanie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi zbudować budynek 12-metrowy, tak zwany budynek niski według definicji z tak zwanych warunków technicznych. Jeżeli przekraczamy tą wysokość, warunki tam oni rozprzestrzenienie ognia i niepalności elementów są po prostu niemożliwe do spełnienia. Gra jest warta świeczki, dlatego że przede wszystkim drewno ma bardzo niski albo czasami negatywny ślad węglowy. Oczywiście trzeba wyemitować trochę tego dwutlenku węgla, żeby te drewno pociąć, przetransportować i tak dalej. No ale trzeba pamiętać, że same drzewo rosnąc pochłania olbrzymie ilości dwutlenku węgla.
Szymon wie, co mówi, bo to właśnie jego pracownia zaprojektowała pierwszy w Polsce, choć niewielki, ale w całości drewniany budynek biurowy w miejscowości Wiele na Kaszubach. Obiekt stanie się siedzibą i jednocześnie oryginalną wizytówką firmy produkującej właśnie elementy z drewna CLT. Już za parę dni budynek osiągnie punkt konstrukcyjny.
Budynek przyfabryczny. Ma powierzchnię około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Całkowicie część jego nadziemna zbudowana z drewna. Łącznie z szybami windowymi i łazienkami. Wszystko to jest zbudowane z elementów CLT. Jedynym elementem, którego nie dało się zgodnie z polskimi przepisami zrobić drewno, to jest klatka schodowa, no bo jest przepis, że może musi być z elementów niepalnych. Nietrudno zapalnych, nieodpornych ognia, a niepalnych. Budynek będzie całkowicie przeszklony, elegancki open space z nowoczesnymi instalacjami. Właśnie 25 października będzie wiecha na tym budynku.
Wiecie, co byłoby wiarygodnym potwierdzeniem odporności ogniowej drewnianego budynku? Zawieszenie wiechy z pokazem fajerwerków. No, ale do niczego nie namawiam.
Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode.
Z Kaszub przenosimy się do Lublina, gdzie ruszyła realizacja kolejnego etapu ciekawego projektu Mix Just. Kompleks przy ulicy Ewangelickiej zaoferuje łącznie prawie 18 tysięcy metrów kwadratowych, łącząc funkcję biurową, handlową, usługową i mieszkalną. Wyjątkowość projektu polega m.in. na tym, że powstaje on w ścisłym centrum miasta. Mówi architekt Mateusz Tański.
Różne, od dużych centrów handlowych po przebudowę mieszkalną, wielorodzinną. No ale przez to, że projekt powstawał rok, dwa, trzy lata temu, inwestorzy chcieli, aby ten temat był upółcześniony i takim właśnie projektem typu Mieści już cały kwartał mieści ponad 50 tysięcy metrów powierzchni. Jest to podzielone na generalnie 7 budynków, z których 4 są stricte mieszkalne, wielorodzinne i to zostało zrealizowane i oddane do użytkowania w tym roku. A kolejne budynki będą powstawały i projekt zespołu biurowego, który właśnie uzyskał pozwolenie na budowę, jest takim trzecim etapem zagospodarowania całego kwartału. I ta zabudowa powstaje w sąsiedztwie istniejących starych kamienic z lat 20., 30. XX wieku i część z tych kamienic też jest zagospodarowana.
Projekt powstaje na terenie objętym ochroną konserwatorską, a układ urbanistyczny kwartału jest wpisany do rejestru zabytków. Ponadto projekt wymagał wielu uzgodnień z ratuszem, a także najbliższymi sąsiadami, mieszkańcami okolicznych kamienic. Zatem kolejka chętnych do decydowania o zaniedbanym kwartale miasta była całkiem długa, ale na szczęście te minusy nie przysłoniły plusów projektu.
Paradoksalnie WZ-ki tutaj dają chyba, że tak powiem, większą elastyczność, bo można na etapie procedowania tych warunków zabudowy z Wydziałem Planowania pewne oczekiwania już tam miastu pokazywać, tak żeby ta zabudowa, która powstanie, no właśnie była wielofunkcyjna, bo plany miejscowe często są kształtowane w dosyć zero-jedynkowy sposób. Tu jest teren pod zabudowę mieszkalną, obok pod usługową, tak, a tutaj była możliwość, aby na przykład w ramach jednej kubatury, w ramach jednego budynku te funkcje były zróżnicowane, co jest projektowo dosyć trudne, później jeżeli chodzi już o samą architekturę, zgodności z warunkami technicznymi na przykład. No ale często na WZ-kach da się więcej, że tak powiem, zrobić. A z kolei tego typu inwestycje też wymagają, powiedziałbym, niestandardowych inwestorów. Często na rynku mamy podział na deweloperów zajmujących się stricte zabudową mieszkaniową albo stricte zabudową komercyjną, tak, a tego typu projekty łączą te wszystkie funkcje.
Jako się rzekło, projekt powstaje bardzo blisko centralnej ulicy Lublina, czyli krakowskiego przedmieścia. Ciekawe, czy w Warszawie by to przeszło.
Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify.
Przeskakujemy do retailu, w którym niezmiennie królują parki handlowe i centra typu convenience. Ich popularność nie maleje zarówno wśród deweloperów i inwestorów, jak i najemców czy klientów. Ale nie wszystko idzie jak po maśle. Największym wyzwaniem jest oczywiście dostępność gruntów, zwłaszcza w dużych miastach. I to nie jest tak, że rozmiar gruntu nie ma znaczenia. Tak twierdzą tylko ci z małymi gruntami. Szczegóły wyjaśnia Jacek Wesołowski z Trey Real Estate.
W dużych miastach problemem jest wiele innych alternatyw dla gruntów, takich jak na przykład, nie wiem, projekty mieszkaniowe czy ich biury. I one powodują, że zarabia się z takich projektów nie z jednej kondygnacji, tylko z ich kilku. I wówczas oferta, którą możemy przedłożyć takiemu właścicielowi, nie jest tak atrakcyjna. No, parki handlowe przyjęło się i my bardzo ortodoksyjnie do tego podchodzimy, że są tylko jednokondygnacyjne. Wiem, że moi konkurenci próbują robić drugą kondygnację, ale na przykład COVID zweryfikował bardzo negatywnie to drugie kondygnacje, bo one zwykle były powiązane z najemcami, którzy musieli w COVID-zie się zamykać. W związku z tym tutaj ta oferta przez nas przekładana nie jest zawsze tak atrakcyjne, jakby sprzedający oczekiwał. Dlatego jest bardzo rzadko możliwe znalezienie dużego gruntu w dużym mieście, który pozwoliłby na zrealizowanie parku. Ale nie powiem, że to się nie zdarza. No teraz za chwilę mamy otwarcie Szczecina, gdzie na prawie 8 hektarach będziemy budowali swój największy park, ponad 20 tysiącach powierzchni. No i taki grunt udało się tam uzyskać. Na to składają się różne, że tak powiem, dodatkowe czynniki, które spowodowały, że ten grunt akurat w tym miejscu się udało znaleźć.
No właśnie, co jest nie tak z tą drugą kondygnacją? Przecież to duża, wolna przestrzeń, teoretycznie łatwa do zmonetyzowania. Było już wiele koncepcji jej wykorzystania, na przykład poprzez zabudowanie jej tanimi mieszkaniami na wynajem. Ale większość deweloperów nie wyobraża sobie parków handlowych innych niż jednokondygnacyjne.
Skłonność ludzi do wchodzenia na drugie piętro jest mniejszy, na drugą kondygnację. Też podstawowi najemcy raczej chcą się lokować tylko na parterze. Powoduje to, że na drugiej kondygnacji pojawiają się mniej znani lub najemcy skłonni płacić mniejsze czynsze, większy kwitautem. To powoduje, że te drugie kondygnacje od początku nie są atrakcyjne ze względu na koszt wybudowania i później ewentualny uzysk z tego. Był taki pomysł, żeby na przykład fitness centra organizować na piętrze, ale i tam podnosi się ciężary, więc te kondygnacje muszą być inaczej budowane i ta ekonomia budowy tutaj zaprzecza tej możliwości realizacji. Tam kiedyś próbowałem ułożyć taki projekt w Warszawie, no bo w Warszawie z racji tego, że grunty są droższe, miało to pewne uzasadnienie, ale jak ma się, tak jak w naszym przypadku, już dzisiaj 40 parków, to trudno namówić kogoś, żeby ten 41 był trochę inny. No i na tej zasadzie tutaj, nie patrząc specjalnie na moje argumenty, ten pomysł upadł.
No, pionierzy zawsze mieli pod górkę. Ale faktem jest, że parki handlowe cieszą się dużym wzięciem wśród najemców, bo jest tam po prostu tanio. Jak bardzo tanio? Weźcie teraz ołówki, kajeciki i zanotujcie liczby, które na tacy podaje Dagmara Filipiak z JLL.
Obecnie średnie czynsze w parkach handlowych wahają się od 8 do 20 euro za metr kwadratowy miesięcznie, co jest znacznie niższe niż w centrach handlowych w dużych miastach. Przyjmujemy, że czynsze za powierzchnię za około 100 metrów kwadratowych przeznaczone na modę, zlokalizowane w najlepszych galeriach handlowych, to są stawki około 135 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Natomiast w miastach regionalnych jest to przedział od 45 do 65 euro. Na wartość tej stawki w parku handlowym wpływa kilka czynników. Po pierwsze lokalizacja projektu, również wielkość obiektu, jego atrakcyjność pod kątem oferty handlowej ma przełożenie na stawki czynszowe. Poza tym na wysokość czynszu za metr kwadratowy wpływa też wielkość lokalu. Profil najemcy, czyli branża, również ma znaczenie. Za lokale w przedziale od 100 do 300 metrów kwadratowych najemcy zapłacą obecnie średnio między 10 a 20 euro. Z kolei lokale w przedziale od 300 do 500 metrów kwadratowych warte są średnio 12-15 euro. Natomiast cena za powierzchnię od 500 do 1000 metrów kwadratowych to jest przedział od 8 do 12 euro. W procesie negocjacji stawki czynszowej najemca i wynajmujący biorą pod uwagę również okres najmu, zachęty, standard wykończenia lokalu, ale także ważne w takich rozmowach jest profil najemcy czy też rozpoznawalność marki. Wspomniałam już wcześniej, że opłaty eksploatacyjne w parkach handlowych są również niższe w porównaniu do centrów handlowych. I tak w większości parków handlowych najemcy zapłacą w ramach tej opłaty eksploatacyjnej od 2 do 4 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Natomiast w najlepszych centrach handlowych opłaty te sięgają nawet 25 euro za metr kwadratowy miesięcznie.
Czy parki handlowe i centra convenience są w stanie zagrozić popularności galerii z takim trudem odbudowywanej po pandemii? No chyba niespecjalnie.
Pomimo, że centra handlowe cały czas pozostają kluczowe dla marek debiutujących w Polsce, parki handlowe i centra typu convenience absolutnie zyskują na znaczeniu. Oferują lokalną dostępność i też uzupełniają istniejącą ofertę handlową. Kiedy mówimy właśnie o ofercie, to warto wspomnieć, że oferta parków handlowych, pomimo rosnącego ich znaczenia, wciąż jest ograniczona w porównaniu do tradycyjnych centrów handlowych. Jednakże segment ten dojrzewa, tworzy nowe możliwości najmu i coraz więcej najemców dotychczas skupionych na centrach handlowych dostrzega duży potencjał w parkach handlowych, które są alternatywą dla ekspansji ich marek. Zatem oferta parków handlowych jest coraz bardziej zróżnicowana. Rośnie w niej udział mody, gastronomii oraz rozrywki. Jednak ciągle dotyczy to głównie większych projektów i aglomeracji. Podsumowując, polski rynek handlowy ewoluuje. Dostosowuje się do nowych potrzeb konsumentów i trendów rynkowych. Wyraźnie wzrasta znaczenie parków handlowych i centrów typu convenience, ale jednocześnie tradycyjne centra handlowe utrzymują swoją istotną rolę.
Jeszcze jedna ważna zaleta parków handlowych, o której rzadko się wspomina, a warto, ponieważ zazwyczaj brakuje tam powierzchni wspólnych, nie mają skąd zaatakować nas hity w rodzaju Jingle Bells. Już wkrótce w każdej galerii handlowej.
And now this.
czyli kącik literacki. Dziś wielka powieść amerykańska. Była ekranizowana 5-krotnie, a do ostatniej adaptacji jako odtwórcę roli tytułowej zaangażowano samego Leonardo DiCaprio. Pewnie już wiecie, posłuchamy fragmentu Wielkiego Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda, powieści sprzed niemal 100 lat. Dzisiejszy wyimek wzbudził sporą nieufność potencjalnych interpretatorów, być może za sprawą pewnego epizodu z policjantem. Ale w końcu znalazł się odważny, który się drogówce nie kłaniał. Nazwisko lektora ujawnimy jak zwykle na końcu, ale na pewno poznacie go znacznie wcześniej.
Pewnego dnia, pod koniec lipca o 9 rano, wspaniały samochód Gatsby'ego wkołysał się na skalistą drogę aż pod mój próg i wyśpiewał dźwięczną fanfarę swoim trójtonowym klaksonem. Pierwszy to raz Gatsby odwiedzał mnie, chociaż ja byłem u niego na dwóch przyjęciach, latałem jego hydroplanem i ulegając natarczywym zaproszeniom, często korzystałem z jego plaży. Dzień dobry, mój drogi. Jeździ ze mną lunch? Pomyślałem sobie, że możemy razem pojechać do miasta. Balansował na stopniu wozu, pełen inwencji w ruchach, inwencji tak typowo amerykańskiej, biorącej się chyba z braku ciężkiej pracy fizycznej w młodości. Spostrzegł, że podziwiam jego wóz. Ładny, prawda? Odskoczył na bok, żeby mógł lepiej zobaczyć. Nigdy go nie widziałeś? Widziałem, wszyscy znali ten wóz. Miał piękny kremowy kolor, błyszczał niklem, był monstrualnie długi, tu i ówdzie wybrzuszony imponującymi schowkami. Na kapelusze, na prowiant, na narzędzia, a szyb było w nim tak dużo, że tworzyły cały labirynt, w którym słońce odbijało się po kilkanaście razy. Usadowieni za warstwami szkła, niczym w inspektach wyłożonych zieloną skórą, ruszyliśmy do miasta. Minęliśmy port Roosevelta, gdzie mignęły nam przepasane czerwoną wstęgą transatlantyckie statki i pomknęliśmy po kocich łbach przez dzielnicę slumsów z ciemnymi i wcale niepustymi knajpami wyblakłej podwódce XIX wieku. Z błotnikami, rozpostartymi jak skrzydła, pędziliśmy przez pół dzielnicy Astoria. Tylko przez pół, bo gdyśmy wymijali filary pod torem kolejki nadziemnej, usłyszałem znajomy terkot motocykla i dogonił nas rozwścieczony policjant. W porządku, kolego, zawołał Gatsby. Zwolniliśmy. Gatsby machnął policjantowi przed nosem jakąś białą kartką, wyciągniętą z portfela. W porządku, zgodził się policjant, dotykając ręką czapki. Następnym razem poznam pana, panie Gatsby. Proszę mi wybaczyć. Co to było? Spytałem. Fotografia z Oxfordu? Wyświadczyłem kiedyś przysługę komisarzowi i od tego czasu przysyła mi co roku życzenia na Boże Narodzenie. Jechaliśmy przez wielki most. Słońce między przęsła rzucało migotliwe smugi światła na pędzące samochody. A za rzeką rosło miasto w białych bryłach i kostkach cukru. Miasto zbudowane z pragnień, za pieniądze, które nie cuchną. Nowy Jork, widziany z mostu Queensboro, jest zawsze miastem widzianym po raz pierwszy, z jego pierwszą, szaloną zapowiedzią wszystkich cudów i piękności świata.
Tak jest, nie inaczej. Krzysztof Misiak, szef Cushman & Wakefield, zabrał nas w podróż sentymentalną do Nowego Jorku ery prohibicji, wielkich fortun i nie mniejszych namiętności. Wielkie brawa! I na tym kończymy kolejny przegląd tygodnia. Tuż po niedzieli kolejne odcinki na Estate FM. Zostańcie na łączach i do usłyszenia.
Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.